Mamy takie powiedzenie w naszym kraju, które brzmi: podróże kształcą. Niektórzy, nie chcąc zgodzić się z tym zdaniem, brzydko go kończą, mówią: podróże kształcą wykształconych. Co mają na myśli? Między innymi to, że wielu podróżujących po świecie, na przykład odwiedza Egipt, patrzy na piramidy, które mają tysiące lat, wraca do domu i zapytani, jak było w Egipcie, co odpowiadają? Gorąco. Więc ja bym chciał to zdanie troszkę inaczej dokończyć. Podróże kształcą ludzi, którzy są ciekawi świata. I mam nadzieję, że taką ciekawość świata uda mi się, czy nam uda się w tym tygodniu was rozbudzić, bo świat, który będziemy poznawać, jest naprawdę ciekawy, o wiele ciekawszy niż piramidy. I zarówno mówię tutaj o świecie biblijnym, jak i o naszym świecie, który będzie nam służył jako pewnego rodzaju obraz czy przykład. Pewnie nie możecie tego dostrzec, ale zaznaczyłem już tu pierwsze miejsce na mapie świata. Jest to co? Wierchomla. Nikt nie wie o istnieniu Wierchomli. Kiedyś byłem z Rafałem w Moskwie i Rafał zaniósł tam ulotki o Wiśle, o miejscowości Wisła. Pani w biurze tej promocji miasta mówi: niestety, panowie, nie wiem, co to jest Wisła. Więc oni nie wiedzą w ogóle, co to jest Wisła, a Wierchomla, no, to Polacy nie wiedzą. Ale zaznaczyłem na mapie, bo stąd startujemy w naszą niezwykłą podróż. Podczas tych wykładów będziemy udawać się w różne bardzo ciekawe miejsca na całym świecie. Będziemy te miejsca zaznaczać za pomocą magnesów. Miejsca posłużą nam jako przykłady do zasad, które odkrywamy w Bożym Słowie. Więc naszą podróż chciałbym, żebyśmy zaczęli w wyjątkowym mieście i w jego wyjątkowym miejscu. Popatrzmy na ekran. Macie też coś podobnego na okładkach waszych zeszytów. Więc naszą podróż, pozwólcie, że zacznę w Nowym Jorku, na Manhattanie, niedaleko Wall Street. Jeden z murów tamtych budynków, a na nim namalowane takie dzieło. Wczoraj już troszkę usłyszeliśmy o autorze, jest nim Banksy, człowiek bardzo tajemniczy, bo w pewnym sensie do dzisiaj jego tożsamość jest ukryta. To, co widzicie na ekranie, to oryginalny mural. Ten na naszych zeszytach jest troszkę przerobiony na potrzeby naszego tematu. Z naszą podróż chciałbym, żebyśmy zaczęli właśnie tam, w Nowym Jorku, na Manhattanie, pod tym muralem. Spędzimy tutaj chwilę, żeby porozmawiać o paru ważnych rzeczach. Więc na początek chciałem wam zadać pytanie, dlaczego tu przyszliśmy? Dlaczego tutaj zaczynamy w ogóle naszą podróż? Dlaczego to miejsce? Dlaczego ten mural tego artysty akurat wybraliśmy, żeby nam towarzyszył przez te kilka dni podróży? Bo to jest bardzo dobre miejsce, żeby zacząć pewną podróż. Żyjemy w takim świecie, w którym wiele wartości się zdewaluowało. To znaczy, pozostały pewne słowa, które kiedyś coś oznaczały, coś wielkiego, coś wspaniałego, a dzisiaj niewiele znaczą. I tak stało się między innymi ze słowem kluczowym w naszym całym rozważaniu, czyli ze słowem miłość. Większość obrazów, które przedstawiają czy próbują przedstawić ten temat, to śmieszne obrazki. Jak wpiszecie miłość w internet, poszukacie grafik, które mówią coś sensownego, coś ważnego, coś, nad czym chcemy się chwilę zatrzymać, bardzo trudno jest coś takiego znaleźć. Zazwyczaj są to jakieś, przepraszam za wyrażenie, głupie, różowe serduszka. Pod koniec szkoły podstawowej otwieram mój zeszyt do języka polskiego, a tam któraś z odważnych koleżanek narysowała trzy serduszka i napis: kocham cię. Aż mi było niedobrze, bo nie da się tego odzobaczyć. Niestety mam ten obraz na zawsze w głowie. serduszka, puste słowa nic nie znaczą, tak? Albo znaczą naprawdę niewiele i w całej naszej kulturze temat miłości jest bardzo spłaszczony, ograniczony do rzeczy śmiesznych albo skojarzony z rzeczami bardzo złymi, grzesznymi. Rzadko zdarza się jakiś obraz, który przedstawia prawdziwą wartość miłości, o której tutaj będziemy mówić. Więc świat albo spłaszcza ten obraz, ideę miłości, albo mocno ją wypacza, kierując nas w stronę cielesności, seksualności. A przecież miłość to jedna z najpiękniejszych idei, jaka jest na tym świecie. Nie mamy tego w zwyczaju, że uczymy się czegoś na pamięć, bo kultura się zmienia. Kiedyś to trzeba było umieć na pamięć, dzisiaj wystarczy szybko odnaleźć, ale mam dla was takie proste zadanie, żebyśmy się nauczyli pewnego wersetu na pamięć i myślę, że wielu z nas go zna już. Jest to oczywiście fragment tekstu, który będziemy poznawać. Na początek chcę, żebyście zapamiętali dwie liczby, dobrze? Nie będzie to trudne. 13-13. Łatwe? Łatwe. W naszym kraju, jak to negatywiści, zaraz się kojarzy z pechem i tak dalej, ale nie wśród chrześcijan. Zapytajcie Sławka, on podpisywał umowę na mieszkanie o numer 13, 13 w piątek i do dzisiaj wszystko jest w porządku. Jeszcze mieszka, już chyba prawie spłacił. Tak czy inaczej, mamy zapamiętać te liczby. 13, wiem, że mu zazdrościcie. 13, 13. Co to jest za fragment 1 Koryntian 13, 13? Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość. I to będzie werset, który będzie nam towarzyszył przez ten tydzień. Mam nadzieję, że utkwi też w naszej pamięci. 13, 13. Są trzy wartości, o których mówi Paweł. Wiara, nadzieja, miłość, a największa z nich jest miłość. Wróćmy do muralu. Wybrałem dzieła Banksiego, bo jest on jednym z nielicznych artystów, którym udało się przebić do świadomości ludzi na świecie i to ludzi młodych, młodszych ode mnie. Ja urodziłem się w 81, czyli jeszcze nie jestem milenialsem, ale ci zaraz po mnie już są. I właśnie do ich świadomości Banksy się przebił. Do mojej zresztą też. On w umiejętny sposób prowokuje swoją sztuką, nawet w tym z najtrudniejszych tematów, bo dzisiaj temat miłości jest bardzo trudnym tematem do przedstawienia czegoś całemu światu. Więc to jest ciekawe, że Banksy przedstawił miłość na wielu obrazach czy muralach nie jako wartość zdewaluowaną, czyli coś, co nie ma wartości, albo coś, co jest bez sensu. On przedstawia miłość jako wartość utraconą, tak? Czyli to jest coś, czego ludzie doświadczali, na przykład w dzieciństwie od rodziców zdarza się, coś za czym tęsknią, coś do czego chcieliby wrócić, ale patrząc na obrazy Banksiego, jest to wartość utracona, tak? Czyli coś, co bardzo trudno odzyskać w dzisiejszym świecie. I kultura w tym nie pomaga, albo spłaszcza ten temat miłości do serduszek i głupich napisów, albo kieruje uwagę człowieka w stronę cielesności, która jest tylko jakimś dodatkiem do idei miłości. Więc większość odbiorców, i to tych młodych, patrząc na dzieła Banksiego, nie ma wątpliwości co do wartości miłości. Mówią, miłość istnieje, jest wyjątkowa, jest wspaniała. Problem leży gdzie indziej. Prawdopodobnie dla przeciętnego człowieka jest nieosiągalna. Spróbujemy na tym obozie wykazać, że jest osiągalna i że każdy prosty, zwykły człowiek jest powołany do tego przez Boga, żeby tą miłość dawać innym. Dobre dzieło sztuki to takie, które kiedy go zobaczymy, pozostawia w naszej głowie jakieś ważne pytanie. Dlatego zabrałem was na Manhattan, w okolice Wall Street, by zacząć od bardzo ważnego pytania o naszą miłość. Jaka jest nasza kondycja w tym temacie? Jak to jest u nas we wspólnocie, w waszych rodzinach czy w naszych rodzinach? Jak to jest? Czy miłość to tylko jakieś hasło, czy jakiś slogan, który powtarzamy, czy jest prawdziwa. Mural Banksiego, nie widzicie tego na zdjęciu, ale jest namalowany nad kilkoma schodami, co sugeruje, że autor chciał wyeksponować ten temat nad inne tematy, którymi dzisiaj świat się zajmuje. Tak? Nawiązuje to trochę do tego, co napisał apostoł Paweł w 13:13. Jest wiele wartości na tym świecie, wiele ważnych rzeczy, rzeczy, o których warto mówić, których warto się nauczyć, ale i tak najważniejsza z nich to miłość. Więc wybrałem to miejsce na początek naszej podróży, żeby zadać nam wszystkim pytanie o stan serca. Jaka jest nasza kondycja? W sferze pozorów, w sferze deklaracji jest w miarę dobrze, ale lekarz bada serce stetoskopem, chce usłyszeć, czy na pewno wszystko jest w porządku. Sprawdza z takim niedowierzaniem, tak? Czego on szuka, kiedy przykłada stetoskop do serca. Szuka czegoś, co go niepokoi. I mam nadzieję, że patrząc na ten obraz i podczas tych kilku dni wspólnie spędzonych tutaj, ten taki lekki niepokój będzie nam towarzyszył, bo szukamy tutaj czegoś, co należy zmienić czy poprawić. Nie spotkaliśmy się na tym obozie, żeby potwierdzić wszystkie nasze przekonania i usłyszeć, że jesteśmy super. Spotkaliśmy się tutaj, żeby się czegoś nauczyć. A co to znaczy nauczyć? Czegoś nowego, coś dowiedzieć, coś zmienić. Na coś patrzeć zupełnie inaczej. I mam nadzieję, że każdy z nas, kto przyjechał tutaj z takim nastawieniem, by się czegoś nauczyć, usłyszy jakiś werdykt tego lekarza. Może też usłyszymy ten werdykt, jeżeli chodzi o całą naszą wspólnotę. Jakie jest jej zdrowie, jaka jest jej kondycja, jakie jest jej serce. Czy mamy się czym niepokoić, czy wszystko jest w porządku? Wiecie, co roku obóz jest niezwykłą przygodą, dlatego że my, nawet ci, którzy to organizują, przygotowują nauczanie, nie wiemy, co będzie ostatniego dnia. I tak jest co roku. Przed wyjazdem zazwyczaj ja z przyjaciółmi jadę później w Bieszczady i zanim wyjadę, zamieniam parę zdań z moim tatą, żeby się pożegnać. I obydwoje mamy podobne wnioski, że Bóg zrobił nowe rzeczy wśród nas, pokazał nowe rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. I Duch Święty prowadzi nas w unikalny sposób. Nie da się zaplanować tego, co będzie w naszych głowach, sercach w sobotę. Co ujrzymy podczas tych kilku dni. To się dopiero okaże, ale jest to jak podróż. Wiemy, gdzie się wybieramy, ale co przeżyjemy, co zobaczymy, jak to nas ukształtuje, to dopiero się okaże. Więc na chwilę zabrałem was do Nowego Jorku, na Manhattan, żeby zadać to ważne pytanie, jaki jest stan naszego serca, nasza miłość. Jeżeli Bóg sprawdza nasze serce, czy są tam szmery, które go niepokoją, czy wszystko jest w porządku. Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy odbyć długą podróż po wielu miejscach na świecie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że podróż to wysiłek. Ilekroć byłem na takich wakacjach, na których coś zwiedzaliśmy, na przykład Nowy Jork, czy Stambuł, czy Rzym, to dziennie robiliśmy kilkadziesiąt kilometrów pieszo i wszyscy byli bardzo zmęczeni, ale kiedy już siadaliśmy wieczorem do kolacji, żeby porozmawiać, wtedy przyszedł czas na wnioski. I ten obóz będzie podobny, będzie to intensywny czas, trochę podobny do kilkudziesięciu kilometrów pieszo po ciekawych miejscach, nie zawsze wspaniałych, ale zawsze ciekawych. Może będziemy tym znużeni, ale nasz obóz nie przypomina wakacji na plaży, gdzie leżymy, patrzymy bez kres oceanu. To też jest fajny czas, ale to możemy zrobić kiedy indziej. Na obozie staramy się, żeby ta podróż nas w jakiś sposób ukształtowała. Podróże kształcą ludzi, którzy są ciekawi tego świata. Mam nadzieję, że w naszych sercach ta ciekawość dzisiaj zagościła. Zanim wsiądziemy do samolotu w Nowym Jorku i polecimy daleko na zachód, w jeden z mniej zaludnionych stanów, chciałbym zadać pytanie, jakie dzieło na temat miłości przebiło się do świadomości mieszkańców Ziemi o wiele bardziej niż grafika Banksiego? Oczywiście jest to hymn o miłości apostoła Pawła, 13:13 to jego końcówka. Ale tutaj, póki stoimy pod tym muralem, w tym miejscu, rozpoczęliśmy temat miłości, chciałbym ten hymn odczytać. Może nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak to jest rozpoznawalny tekst na świecie, w różnych kulturach, nawet w różnych religiach. Więc popatrzmy, posłuchajmy tego hymnu. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. I 13:13. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. A z nich największa jest miłość. Widzieliśmy mural w Nowym Jorku, rozpoczęliśmy nasz obóz, wprowadziliśmy w temat miłości. Odczytaliśmy wspaniały hymn, rozpoznawalny na całym świecie. Czas ruszyć dalej, wsiąść do samolotu do Nevady. W samolocie opowiem wam o celu naszej podróży. Z Nowego Jorku wsiadamy w samolot, który kosztuje 1623 zł, żeby znaleźć się w pewnym mieście na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Dlaczego odbywamy taką podróż? Odwiedzimy dzisiaj miejsca, które niekoniecznie są dla nas atrakcyjne. Raczej będziemy szukać w nich pewnych problemów. Dlaczego Banksy namalował ten obraz, który widzieliśmy w Nowym Jorku? Ten obraz nie mógł powstać nigdzie indziej. Podobnie w przypadku hymnu o miłości. Apostoł Paweł wiedział, gdzie ten hymn ma zaistnieć, tak? Gdzie ma być, do kogo ma być napisany, gdzie ma być pierwszy raz odczytany, a później cały świat będzie mógł go podziwiać. Więc żeby zrozumieć hymn o miłości apostoła Pawła, potrzebujemy zrozumieć miejsce, w którym namalował w cudzysłowie ten mural, a tym miejscem jest starożytny Korynt. Musielibyśmy odwiedzić 9 miast na świecie, żeby Korynt zrozumieć. Nie mamy niestety tyle czasu. Odwiedzimy 3, dzisiaj 3, może 4, żeby zrozumieć, jakim miastem był Korynt. Na murach jakiego miasta apostoł Paweł w cudzysłowie namalował ten mural? Listę miast, które musielibyśmy odwiedzić, macie tutaj po prawej. Nie wiem, czy to widzicie, ale może przeczytam. Amsterdam, Bangkok, Rio de Janeiro, Hamburg, Ibiza, Las Vegas, Sydney, Tijuana i Macau. Co te miasta mają ze sobą wspólnego? Jest to popularna lista najbardziej zepsutych miast na naszym świecie. Więc udamy się do jednego z nich, może najbardziej cywilizowanego. Wsiadamy w samolot w Nowym Jorku i udajemy się w podróż do Las Vegas. Slogan reklamowy tego miasta stał się najsłynniejszym sloganem reklamowym, jaki wymyśliła agencja turystyczna. Wiele lat temu powstało pewne hasło, które przedostało się do całej popkultury na całym świecie, niczym obraz Banksy'ego. Myślę, że jak usłyszycie to hasło, od razu je rozpoznacie. Zresztą mamy je na kolejnym zdjęciu. What happens in Vegas stays in Vegas. Co oznacza? Co wydarzyło się w Vegas? Zostaje w Vegas. Co te słowa oznaczają w praktyce? Jeżeli stworzyła je agencja reklamowa, to jaki miała cel? Agencja reklamowa wie, że do miasta trzeba przyciągnąć turystów, tak? Jak to zrobić? Zapewnić ich o tym, że jeżeli przyjedziesz do Vegas, możesz się wyszaleć, możesz zrobić wszystkie złe rzeczy, jakie chcesz i nikt się o tym nie dowie. Co stało się w Vegas, zostaje w Vegas. Chyba powstała nawet seria jakichś filmów na temat jakichś wieczorów kawalerskich czy coś w tym stylu w tym mieście. Przebiło się do popkultury to hasło. Jeżeli chcesz poszaleć, jeżeli chcesz zrobić coś złego, przyjedź do naszego miasta, wyszalejesz się, zgrzeszysz, później wrócisz do siebie jakby nigdy nic. I co ciekawe, to hasło wielu ludzi na świecie stosuje nawet nie latając do Vegas, tak? Tworzą sobie pewien świat, w którym można zrobić złe rzeczy, a później udawać, że nic złego się nie stało. Taka jest natura grzechu, tak? Który gdzieś jest w umyśle człowieka. Więc odwiedzamy to Vegas po co? Po to, żeby zrozumieć troszkę lepiej Korynt. Tak? Zresztą dzisiaj jest wiele miast, które by mogły wpisać się w to hasło. Tak? Co się dzieje w Bangkoku, zostaje w Bangkoku czy w Tichuanie na przykład. To pasuje do każdego z tych miast i pasowało także 2000 lat temu do Koryntu. Co się dzieje w Koryncie? Zostaje w Koryncie. Możesz tu przyjechać, możesz szaleć, możesz robić złe rzeczy. Nikt się nie dowie. 9 miast, które mamy zapisane tutaj na tablicy, które wymieniłem, są miejsca, które przyciągają turystów z całego świata, z najdalszych zakątków ziemi. Często w tych miejscach dzieją się rzeczy bardzo złe, straszne. Nielegalna prostytucja z udziałem nieletnich, całe dzielnice, które są kontrolowane przez gangi, najgorsze narkotyki i dzisiaj także lekarstwa, które nie są dostępne, nazwijmy to w cywilizowanych bardziej rejonach świata, tam są na wyciągnięcie ręki. I co ciekawe, turystów do tych miejsc przybywa. Ludzie chcą w ten sposób spędzić czas. Więc my lecimy do tego Vegas dosłownie na kilka chwil, by lepiej zrozumieć Korynt, by lepiej zrozumieć, o co chodziło apostołowi Pawłowi, kiedy pisał hymn o miłości. Korynt był wielkim, nowoczesnym, ale też bardzo zepsutym miastem. Dzieło należy czytać w kontekście, w jakim zostało umieszczone, niczym mural w Nowym Jorku. Wczoraj widzieliśmy inne murale, na przykład na szpitalu gdzieś chyba w Bristolu, tak? On ma znaczenie w pewnym kontekście. Tekst apostoła Pawła musimy czytać przez pryzmat miasta, do którego został napisany. Na dole mamy mozaikę 4P. Ma ona znaczenie tylko w określonym kontekście, tak? Ma znaczenie dla nas dzisiaj tutaj. Gdyby ją dzisiaj postawić gdzieś w Gdańsku, a nikogo z nas by tam nie było, nie miałaby żadnego znaczenia. Ludzie może zadawaliby sobie pytanie, o co chodzi, ale nawet nie mieliby szansy na odpowiedź. Więc lecimy do Vegas, żeby zrozumieć Korynt. W jakim kontekście Paweł pisze? Na murze jakiego miasta wyrył to 13:13. Co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas. Co się dzieje w Koryncie, zostaje w Koryncie. Gdybyśmy mogli jednego dnia przejść się ulicami Las Vegas i ulicami starożytnego Koryntu, jak myślicie, jakie byśmy mieli wrażenia? Powiedzielibyśmy, że Las Vegas to jakaś makieta, jakaś słabizna. Korynt był niezwykłym miastem, dynamicznie rozwijającym się, które bardzo szybko zapracowało sobie na miano luksusowego. Słynęło z wielu najlepszych rzeczy na świecie, na przykład z najdroższego w Grecji wojska, najlepiej wyszkolonego. Było ośrodkiem sztuki, ale było też miejscem, gdzie pieniądze było łatwo wydać na przyjemności. Można było majątek zostawić w 1, 2 lub 3 wieczory. Trochę jak Vegas. Doskonale ten stan rzeczy opisuje przysłowie, które w czasach rzymskich cytował Horacy. Mówił, nie każdemu jest dana podróż do Koryntu. Co miał Horacy na myśli? Że nie każdego stać na tą podróż. Tak jak w Vegas, chcesz zagrać w kasynie? No ale czy cię na to stać? Może pojedziesz tam patrzeć, jak inni grają, ale czy na pewno stać ciebie, żeby siedzieć w tym kasynie 1, 2 lub 3? Podobnie było z Koryntem. Nie każdemu jest dana podróż do Koryntu. Podróże były drogie, przebywanie w tym mieście, jeżeli się nie było jego mieszkańcem, było bardzo drogie. Takim miastem był Korynt. Zanim polecimy na południe, zaraz za granicę Stanów Zjednoczonych i Meksyku, gdzie odwiedzimy kolejne miejsce, chciałbym zabrać was jeszcze jeden punkt na mapie Las Vegas. Widzimy go na zdjęciu. Jest to pewien wyjątkowy budynek, najwyższy budynek mieszkalny w Las Vegas. Do kogo należy? Do Trumpa, tak. Kiedy zaczął go budować, powiedział, postawię najwyższy budynek. I ktoś tam kiedyś go wyprzedził, stawiając jakąś wieżę czy coś w tym stylu, na co Trump powiedział, to nie jest budynek. No. I dalej uważa, że jego budynek jest największy. Wszystkie okna po zewnętrznej stronie tego budynku są pokryte czym? Złotem, 24-karatowym. I na nas robi to wrażenie i może na tych, którzy zwiedzają Las Vegas, patrzą na budynek, który zewnętrzne okna ma pokryte 24-karatowym złotem. A co powiedzieliby mieszkańcy Koryntu, gdyby ten budynek zobaczyli? O, co za kicz. Bo Korynt był architektoniczną perełką. On miał taki trudny okres swojej historii, bo został zburzony przez rzymskich żołnierzy, splądrowany w 146 roku przed naszą erą, ale świetność przywrócił mu Juliusz Cezar w 44 roku, czyniąc z niego kolonię rzymską. Miasto zostało odbudowane w niezwykły sposób, z niezwykłym przepychem. Nie wiem, czy znacie taki termin jak porządek koryński. Jest to termin z architektury. Może jeden z najważniejszych systemów dekoracyjnych starożytności. On pochodzi właśnie z tego miasta. Różnił się od stylu jońskiego, który wtedy był popularny. Miał takie smuklejsze kolumny z bardziej zdobnym zwieńczeniem. Co ciekawe, styl ten pochodzący z Koryntu stał się bardzo popularny w Rzymie. Rzymianie zobaczyli kiedyś zwieńczenie tej kolumny. Stało się to za sprawą wodza Sulli, który pożyczył kilka głowic kolumny z Aten, ustawił je na rzymskim Kapitolu. Mieszkańcy Rzymu zobaczyli te zwieńczenia kolumn i powiedzieli, wow, jakie to jest piękne. I od tamtego czasu zaczęli naśladować to, co przyjechało z Koryntu. Więc mieszkańcy Koryntu, widząc Trump Hotel ze złotymi oknami, powiedzieliby, o co chodzi, tak? Co to za styl? Nie wiadomo, czy to jest Las Vegas, czy to jest Egipt, tak? Nie wiadomo. To jest po prostu bogate, lśni, ale czy jest w tym jakiś zamysł? Chyba tylko ten, żeby pochwalić się bogactwem. Więc Korynt pod wieloma względami wyprzedzał dzisiejsze miasta grzechu. Zresztą Las Vegas zmienia swoją filozofię. To hasło już nie jest modne tam, starają się o tym zapomnieć. Dzisiaj swoją ofertę kierują do rodzin, zresztą chyba tu mamy rodzinę lub dwie, które odwiedziły Vegas. Zapraszają rodziny z dziećmi nie po to, żeby roztrwaniać swój majątek i grzeszyć, tylko żeby ciekawie spędzić czas w tym kolorowym mieście. Więc młodzi ludzie, którzy chcą zaszaleć, chcą naprawdę nagrzeszyć, mają alternatywę. Już to jest słabe jechać limuzyną na wieczorze kawalerskim przez Vegas. Można ten czas spędzić według młodych ludzi z południa Stanów Zjednoczonych o wiele ciekawiej. I pojedziemy za nimi. Pojedziemy na południe, tym razem samochodem i to jest nasze kolejne zdjęcie z Las Vegas do Tijuany. Miasto położone zaraz na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. W niektórych rankingach zepsucia Tijuana jest na pierwszym miejscu. To, co zakazane jest w zachodnim świecie, tam na południu jest dostępne. Nie mówię, że jest legalne, ale jest łatwo dostępne. Vegas zmieniło się w takie miejsce, gdzie przyjedźcie do nas rodziny z dziećmi, spędzicie fajnie czas. Ale miasto 500 kilometrów na południe, zaraz za granicą, przyciąga młodych ludzi z południa Stanów Zjednoczonych, bo to, co zakazane jest w Stanach, W Meksyku jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Oczywiście tani alkohol, prostytucja, narkotyki, leki wszelkiego typu są dostępne powszechnie. Aby zrozumieć Korynt, nie wystarczy nam odwiedzić Las Vegas, zobaczyć bogate i zdobne rzeczy. Potrzebujemy też pojechać do jednego z najbardziej zepsutych miast na świecie, gdzie wszystko, co złe, jest na wyciągnięcie ręki. I Korynt był takim miastem, bardzo nowoczesnym. Ludzie z różnych rejonów świata, więc troszkę inne zasady obowiązywały w tym mieście. Mogłeś zgrzeszyć. Jak się wkrótce okaże, będę o tym mówił, można było nawet uprawiać prostytucję, tak? Czy można było korzystać z usług prostytutek i podkleić to pod coś świętego, mówiąc o pewnej relacji z bóstwem. No ale nie wystarczy nam odwiedzić Las Vegas i Tijuana, żeby zrozumieć Korynt. Potrzebujemy jeszcze udać się trochę bardziej na południe. 10 tysięcy kilometrów, lecimy z Tijuany do Rio de Janeiro i kolejne zdjęcie, myślę, że miasto znacie z popkultury, z wielkiego posągu Jezusa Chrystusa, Odkupiciela. Oczywiście Brazylia słynie z wielu pięknych miejsc, pięknych plaż, ale niestety, jak popatrzymy na statystyki, słynie też z innych rzeczy. Przede wszystkim słynie z rzeczy nielegalnych czy grzesznych, seks turystyki. Lista sławnych mężczyzn przyłapanych w najsłynniejszym domu publicznym na świecie, bo jest on właśnie w tamtym mieście, nosi nazwę Centaurus. Ta lista jest bardzo długa. I ludzie widzą piękne plaże, fajne imprezy, ale jak popatrzymy głębiej, to widzimy też epidemię HIV, dziecięcą prostytucję bardzo rozwiniętą, dostępną na wyciągnięcie ręki. W internecie jest setki stron, które reklamują to miasto, że możesz doświadczyć tam rzeczy, które w twoim kraju są po prostu zakazane, za które pójdziesz do więzienia, tam zrobisz to może nielegalnie, ale bez żadnych konsekwencji. Jesteśmy już zmęczeni troszkę tą podróżą, bo podróżujemy po takich miejscach, w których chyba nie chcielibyśmy się znaleźć. Las Vegas, Tijuana, teraz Rio. Musimy troszkę odpocząć i podsumować naszą podróż. I żeby odpocząć, wybrałem takie specyficzne miejsce na ziemi. Kiedyś, parę lat temu w mojej głowie powstało takie pragnienie, żeby odwiedzić to miejsce. Może kiedyś się uda. Wyruszamy z Rio de Janeiro samolotem do Lagos w Nigerii. Dlaczego do tego miasta wkrótce się dowiemy. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy całą tą podróż odbywamy w gronie przyjaciół. Oglądamy pewne zjawiska, żeby się czegoś nauczyć. A teraz w tym Lagos wynajmujemy sobie dom, siadamy wygodnie w fotelach, robimy kilkudniową przerwę po tej podróży, bo czas na podsumowanie. Odpoczywamy, robimy kawę, herbatę, siadamy wygodnie w fotelach. Czas podsumować to, co widzieliśmy. Czasami tak jest, kiedy zwiedzamy jakieś miasto, że widzimy mnóstwo rzeczy i później potrzebujemy jeszcze to przepracować, tak? Potrzebujemy czasu, żeby zrozumieć, co widzieliśmy, tak? Albo w jaki sposób to na nas wpływa. Czasami marnujemy podróż w ten sposób, że cały czas rezerwujemy na zwiedzanie i nie ma czasu przemyśleć, tak? Nie ma czasu zastanowić się, co to wszystko znaczy. Więc podróżowaliśmy dosyć sporo i drogo. Nowy Jork, Tijuana, Las Vegas, Rio, Lagos. Odpocznijmy tu chwilę i zastanówmy się, o co w tym wszystkim chodzi. Byliśmy pod muralem w Nowym Jorku. Ciekawe miejsce. Byliśmy przy złotych oknach w Las Vegas. Też nam coś to mówi o świecie. Byliśmy w Tijuanie, gdzie mnóstwo młodych Amerykanów przyjeżdża i myśli, to będzie najlepszy dzień w moim życiu. Wracają sfrustrowani. I byliśmy w wielkim, pięknym mieście Rio de Janeiro, nad którym swoją opiekę rozpościera posąg Jezusa Chrystusa Odkupiciela. Długa wyprawa, ale czy czegoś się nauczyliśmy? Jeżeli podróże kształcą, to czegoś się nauczyliśmy z tej podróży. Więc siedzimy sobie wygodnie w tych fotelach i czas na podsumowanie. Nasza podróż miała na celu to, byśmy zrozumieli troszkę lepiej świat starożytny. Tak to jest, że zazwyczaj ta cywilizacja sprzed 2000 lat wydaje nam się o wiele bardziej prymitywna niż obecnie, tak? A jednak patrząc na Korynt, to oni, widząc jak my żyjemy, powiedzieliby prymitywy, tak? Nawet będąc w Las Vegas, powiedzieliby, autor prawdopodobnie nie miał żadnego zamysłu. Więc już troszkę bardziej rozumiemy tamten świat. Wydaje nam się, że im dalej w tył w historii, to wszystko coraz prostsze, coraz bardziej prymitywne, a jednak wcale tak nie było. Korynt wyprzedzał współczesny świat w wielu dziedzinach. Oczywiście technologia była na innym poziomie, ale wszystkie inne rzeczy były na wyższym. Wydaje nam się, że to mieszkańcy Koryntu powinni się zachwycać tym, jak my żyjemy. Jakby weszli do tej sali, zobaczyli hotel, w którym żyjemy, powiedzieliby, a dlaczego tutaj mieszkacie? Przecież tu nie jest tak, jak powinno być. Nie ma tu zwieńczeń kolumn, znaczy są kwadratowe, gipsowe. Zastanawialiby się, kto wymyślił ten styl. Otóż nikt go nie wymyślił, tak? Bo to nie jest, to jest żaden styl. I my żyjemy w takim świecie, oni by się dziwili, dlaczego nie zrobicie sali pięknej, z jakimś zwieńczeniem, z jakąś kopułą, na którą można podziwiać, tak? Wydaje nam się, że to oni byli prymitywni, oni pomyśleli, to wy jesteście prymitywni. Czego się jeszcze nauczyliśmy? Nauczyliśmy się, że zepsucie w starożytnym świecie było nieraz większe niż w naszym. Dzisiaj ewangelikalnym chrześcijanom wydaje się, że to zepsucie, jakie widzimy w zachodnim świecie, to już jest jakieś apogeum. Patrząc na starożytny świat, oni by powiedzieli, no, to jeszcze macie daleko do mety. Więc teraz siedząc sobie wygodnie w tych fotelach w Lagos, próbujemy zrozumieć Korynt, a po co chcemy go zrozumieć? Żeby zrozumieć hymn o miłości. Więc sięgamy do podręcznika historii i naszą uwagę przyciąga pewien obraz, chyba go niestety nie wysłałem, dla wyświetlania. Wyślę go zaraz i poproszę, żeby został wyświetlony. Jest to, na tym obrazie jest odbicie buta. Nie znajdę tego. Teraz jak mogę prosić, chyba Anna Karoń to ma w swoim telefonie, tak? Jakbyś mogła to przesłać tam do Tymka Dybała, to będę wdzięczny. Jest to odbicie buta, na którym napisane jest po łacinie, ale ja to powiem po angielsku, follow me, czyli chodź za mną. I w naszym świecie, w naszej kulturze, też tej kościelnej, chodź za mną kojarzy się z wezwaniem Jezusa, który powiedział do swoich uczniów, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Ale w Koryncie ten napis oznaczał coś zupełnie innego. Korynt wiódł prym pośród starożytnych polis Grecji w seksualnej rozwiązłości. Był położony na przecięciu różnych szlaków handlowych. Możecie to zobaczyć, odwracając swoje zeszyty. Tam macie mapę, zobaczcie Korynt. Korynt miał dwa porty. Mnóstwo ludzi podróżowało przez to miasto, omijając drogę morską, która była bardzo niebezpieczna. Został tam zrobiony pewien taki przesmyk, w którym można było mniejsze statki włożyć na takie pale i przeciągnąć je przez to koryto, oszczędzając czas, no i nie ryzykując. Więc do miasta spływało mnóstwo różnych ludzi z różnych części świata. Słynął z bogactwa, z pięknej architektury, ale był bramą, tak, na świat. Nowy Jork jest taką bramą. Tijuana też jest pewną bramą dla ludzi z północy, ze Stanów Zjednoczonych na południe. Korynt był bramą dla wielu ludzi do innego świata. A ponieważ zamożność przyjezdnych była bardzo różnorodna, to oferta Koryntu też musiała być zróżnicowana. Jakie zepsucie było w tym mieście? Jeżeli chodzi o prostytucję, to pornai to były należały do najtańszych prostytutek. Były rekrutowane do burdeli jako niewolnice, tak? Lub kobiety, które nie miały prawnego opiekuna. Zepsucie było na tym poziomie, że było miejsce, gdzie oddawano niechciane dzieci. Ktoś mógł przyjść, zabrać to dziecko w takim celu, że kiedy tam dorośnie, czy trochę podrośnie, będzie wykorzystywane seksualnie za pieniądze dla turystów. I w tamtym mieście było to, można powiedzieć, normalne. Było chyba 5 kast tych prostytutek. Były tak zwane metoiki, czyli wolne kobiety. One stały już na wyższym. Nie były niewolnicami, były wolne. Pracowały na ulicach, zarabiały sobie na siebie, publicznie się obnażały, a na podeszwie buta miały wyryty napis, nie wiem, czy już go mamy, chodź za mną. Zostawiały ten ślad buta na drodze i turysta wiedział, kim jest ta kobieta, tak? I mógł pójść za nią i zrobić tam, co chciał. No ale w końcu pojawia się ta najwyższa kasta prostytutek, którą apostoł Paweł nazywa je córami Koryntu. Były to kobiety niezależne, wykształcone, dotrzymywały towarzystwa tym, których było na to stać. Spędzenie nocy z taką kobietą było bardzo, bardzo kosztowne. Było na nią na to stać tylko najzamożniejszych władców, polityków lub tych najbogatszych kupców. Ale co ciekawe, właśnie te kobiety często w Koryncie skupiały się wokół świątyni Afrodyty, uprawiając tak zwaną prostytucję sakralną. Więc prostytucja była formą oddawania czci bogini Afrodycie. One same uważały się za kapłanki. Sanktuaria bogaciły się w ten sposób bardzo szybko. Co odbyliśmy dzisiaj długą podróż, trochę męcząca, jak każda podróż, kiedy chcemy coś zrozumieć, coś poznać. Zrozumieliśmy troszkę lepiej Korynt, tak? Odwiedzając te różne miasta. Rozumiemy Korynt, był wspaniały, ale jednocześnie był bardzo zepsuty. O wiele bardziej niż współczesny świat. Robimy to wszystko, żeby zrozumieć apostoła Pawła. Dlaczego akurat na murach tego miasta wypisuje to 13:13? Dlaczego w ogóle Paweł tam pojechał? Dlaczego założył tam kościół? Dlaczego tam wysyła list hymną miłości? Aby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy zrozumieć, jakie miał serce. Cały nasz obóz jest skupiony wokół tego. Nie patrzymy na jego czyny, patrzymy na to, co było w sercu. Co było w sercu apostoła Pawła? Aby zrozumieć jego serce, potrzebujemy zrozumieć serce Boga. Niektórzy mówią, czy nazywają to, że Bóg ma, że Boże serce jest sercem misyjnym. I co to znaczy? Że to Bóg wychodzi naprzeciw ludziom, by im pomóc, by ich spotkać tam, gdzie są. By ich odnaleźć i by ich zbawić. Ewangelia Jana 3:16 czytamy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Boże serce to serce do misji, do odnalezienia człowieka. I tu czytamy, że Bóg umiłował ten świat. To jest to słowo, które zostało spłaszczone albo źle ukierunkowane w naszej kulturze. Bóg ukochał ten świat na tyle, że oddał swojego Syna za ten świat, tak, aby każdy mógł być zbawiony. Więc serce Boga to serce misyjne. Wychodzi naprzeciw ludziom, tam gdzie oni są, jacy są, tam chce ich spotkać i zbawić. To jest w sercu Boga. I dokładnie to samo było w sercu apostoła Pawła. On nie uciekał od najgorszych miejsc na świecie. Kiedy patrzymy na jego biografię, widzimy, że ciągle w nim jest jakieś pragnienie podróży. Ale nie chodziło o podróż. To jak podróż do Las Vegas, Tijuany, Rio, tak? Co on tam mógł znaleźć ciekawego? To były wszystko rzeczy obrzydliwe dla niego. On nie uciekał od najgorszych miejsc, bo chciał odnaleźć ludzi, którzy potrzebują Ewangelii. Walczył o to ze wszystkich sił, by tam dotrzeć, by zaszczepić tam światło Ewangelii. Było to w sercu Boga, znalazło się w sercu apostoła Pawła, a teraz lekarz przykłada stetoskop do serca naszej wspólnoty, no i patrzy, czy to jest to samo serce, co ma Bóg. Hymn o miłości, dzieło rozpoznawalne na całym świecie. Paweł wiedział, że musi umieścić na murach tego miasta, bo ono najbardziej tego zbawienia potrzebuje. Może miał do wyboru Rzym czy Korynt. Korynt był bardziej zepsuty niż Rzym. To Rzymianie naśladowali Koryntian w niektórych rzeczach. Więc wiedział, że w tym mieście, w najgorszym, najbardziej trudnym, zresztą kościół w Koryncie to był najtrudniejszy kościół, z jakim on sobie musiał radzić później. On wiedział, że warto zrobić ten ruch. Nie dlatego, że lubił podróżować, nie dlatego, że lubił wielkie, zepsute miasta. Brzydziło go to tak, jak brzydzi Boga. On chciał zanieść Ewangelię tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Korynt jako największy rynek i stolica Achai, intelektualnego i kulturalnego centrum Grecji, wywierał ogromny wpływ na cały świat wokoło, ten umysłowy, jak i gospodarczy. I Paweł doskonale o tym wiedział. Wiedział, że jak 13:13 przyjmie się w Koryncie, to spłynie wszędzie dalej, na cały świat dookoła. I nie marnował czasu, żeby napisać to 13:13 na jakimś murze, w jakiejś wsi nad morzem. Nie, on wiedział, muszę pójść do centrum, tam przedstawić ideę Ewangelii. Jeżeli tam się przyjmie, rozprzestrzeni się na cały świat. I założenie tam wspólnoty Kościoła w Koryncie nie było dla Pawła łatwe, było bardzo trudne. Ale stworzyło możliwość rozpowszechnienia Ewangelii, jakiej nie mogło zapewnić żadne inne miasto w tym regionie. Gdyby Paweł dzisiaj żył, gdzie by pojechał? Szukałby sposobu, by przedstawić Ewangelię do największych miast, także do tych najbardziej zepsutych. Bo jego serce było misyjne, tak jak serce Boga. A nasze serce? Bóg umiłował ten świat, także coś oddał, oddał swojego Syna. Paweł też umiłował ten świat, oddał swoje życie tej misji. No a dzisiaj pałeczka jest w naszych rękach i pytanie o nasze serce. Czy my tym darem się podzielimy ze światem, czy raczej zachowamy go dla siebie? O wiele przyjemniej byłoby zachować go dla siebie. Ci, którzy mieszkają w Bielsku, wiedzą, że jest to przyjemniejsze niż mieszkać w wielkich miastach. Tak? Jest o wiele łatwiej. Masz 5 minut na ośrodek. 5 minut do babci czy do drugiej babci, żeby zostawić swoje dzieci. Przyjemne miejsce na ziemi do życia, tak, Bielsko? Ale pytanie, czy nasze serce jest misyjne, czy nie? Więc lekarz przykłada stetoskop do serca i co słyszy? Czy jest czysto? Czy w naszych sercach jest miłość, która nas przynagla, żeby pójść dalej z Ewangelią do Polaków? Na tej tablicy mieliśmy 9 najbardziej zepsutych miast świata. Na tej tablicy mamy 9 miast w naszym kraju, do których chcemy dotrzeć z Ewangelią, by nie zostawić skarbu Ewangelii dla siebie. Bielsko, Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź i Lublin. Więc tak w sferze deklaracji czy wizji wspólnoty jest już dobrze, tak? Bo jesteśmy podobni do apostoła Pawła, który chciał być w Rzymie, w Koryncie, w Efezie. Chciał jechać do Hiszpanii, co mu się nie powiodło prawdopodobnie. Jesteśmy do niego podobni, tak? Wygląda, że serce wspólnoty pod tym kątem jest czyste, bo mamy pewną wizję. Nie chcemy zachować czegoś dla siebie, chcemy dawać to światu. Chcemy trafić do miast, w których jest ciężko. I z naszych tutaj obserwacji z Grzegorzem jest niewiele miast wśród tych 9, w których jest łatwo. Poznań jest na przykład miejscem, w którym jest łatwiej niż w innych. Nieważne z jakich przyczyn. Czy Wrocław. Ale niektóre podróże mogą wyglądać jak podróż Pawła do Koryntu. Była trudna podróż, zresztą kościół, który powstał, też generował wiele, wiele problemów. Ale Paweł nie mógł iść inaczej, bo to było w jego sercu. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, prawda? I to jest wielki nakaz misyjny dla każdego człowieka. Jeżeli chcemy zostać tylko dla siebie, to nie ma, nasze serce to nie jest to samo serce, co serce Boga, czy które widzieliśmy też w Pawle. Więc o ile jako wspólnota nasze cele są w porządku, to chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie to pytanie dzisiaj, jakie jest twoje serce dla niesienia Ewangelii do zgubionego świata, także do miejsc trudnych, które będą po prostu wymagały mega poświęcenia. czy to serce jest takie jak Boże, to misyjne, czy raczej, o, obym ja się miał dobrze, poukładał sobie całe swoje życie, było mi wygodnie. Wizja, którą mamy w naszej wspólnocie, wizja dziewięciu miast, drażni niektórych chrześcijan, ale nie jest naszym widzimisię, nie jest wyssana z palca, jest pochodnią dwóch rzeczy. Po pierwsze, nowotestamentowych wzorców od Wielkiego Nakazu, gdzie Jezus powiedział idźcie, a nie siedźcie w miejscu. Poprzez wzór Pawła, który ciągle mówił jadę tu, spróbuję zaszczepić Ewangelię w kluczowych miastach. Aż po do współczesnej wiedzy o tym, jak świat wygląda, bo nie zabrałem was do tego ostatniego miasta, Lagos, przez przypadek. Kilka lat temu pojawiło się w mojej głowie pragnienie, żeby to miasto kiedyś odwiedzić z dwóch powodów. Po pierwsze, przeczytałem statystyki, jak funkcjonują misjonarze dzisiaj na świecie. Czyli jest to troszkę kwestia misyjnego serca. Tylko jeden misjonarz na 100 jest gotowy pracować z ludźmi, którzy żyją w slumsach. A Lagos, chociaż dzisiaj jeszcze się niczym nie wyróżnia według kanadyjskich badań na temat tego, jak świat będzie się rozwijał, Lagos stanie się kiedyś największym miastem na świecie, osiągając liczebność 88 milionów mieszkańców, z czego połowa to będą slumsy. I slumsy w tym mieście będą miały tyle ludności, co nasz kraj. I tylko jeden na 100 misjonarzy mówi, to ja jestem gotowy spróbować tam dostać się z Ewangelią. Dzisiaj Tokio jest największym miastem na świecie, ma 37 milionów mieszkańców. Skąd w naszym sercu pragnienie, by dostać się do 9 wielkich miast naszego kraju? Nie jest to wyssane z palca, jest to pochodna wielu rzeczy. Bóg powiedział, Jezus powiedział, idźcie na ten świat i czyńcie uczniami. Chcemy to uczynić. Czy Bóg nam da i w jaki sposób? Niewiele dzisiaj wiemy, ale marzymy o tym, co jest Jego marzeniem. Zanieść Ewangelię do Polaków i nie tylko Ewangelię, ale też pewien model uczniostwa, bo Jezus powiedział, czyńcie uczniami. I wybraliśmy też Korynt, dlatego że spośród wielu wspólnot, które założył Paweł, Korynt był najmniej uczniowską wspólnotą i rodziło to wiele różnych komplikacji. Zadaniem dla naszej wspólnoty jest zachować wzór uczniostwa, a nie być po prostu fajną wspólnotą. Jest to ważne ze względu na przyszłe pokolenia. Czy tego chcemy, czy nie, ludzie ciągną do wielkich miast. Jeżeli chcemy mieć wpływ na życie następnych pokoleń i zanieść Ewangelię, potrzebujemy tam dotrzeć. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakiś, chyba jeszcze jeden fragment mamy przygotowany. Jak odwrócicie wasze zeszyty, pod mapą też ten fragment jest zapisany, tak żeby on nam się wrył w pamięć. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Apostoł Paweł myślał tak, jak to zrobić, żeby w takim Koryncie, gdzie spotykają się tysiące różnych idei z całego świata, żeby uczniowie Chrystusa w jakiś sposób się wyróżnili ze swoim przesłaniem. No i to jest bardzo ciekawe, bo to są słowa Jezusa. On powiedział, w jaki sposób poznają, że jesteście uczniami w całym świecie, gdziekolwiek dotrzecie do tych miast czy do tych 9 zepsutych, jak mają poznać, że jesteście uczniami Chrystusa? Nie po wyznaniu wiary, tak, że ja wierzę w Chrystusa, który to i tamto, nie. Nawet nie po świętym życiu, że ty nie robisz złych rzeczy, nie pijesz, nie palisz, nie przeklinasz i tak dalej. Nie. Powiedział, wszyscy poznają, żeście uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. Są 3 wielkie wartości na tym świecie, ale Paweł mówi, największa z nich jest miłość. Jeżeli nie będziemy mieli my wzajemnej miłości do siebie nawzajem, to nic w tym świecie nie ugramy. To nie ma po co jechać do 9 miast. Więc nie lada wyzwanie przed nami. Odbyliśmy dzisiaj sporą, długą podróż. Zaczęliśmy w Nowym Jorku. O, tu jest Wierchomla, tu mamy Nowy Jork, Manhattan, mural Banksiego. Potem polecieliśmy samolotem na południe, Nevada, Las Vegas. Później samochodem 500 km na południe, Tijuana, Meksyk, młodzi ludzie szaleją, myślą, że na tym polega życie. Rio de Janeiro i Lagos, Nigeria. Długa podróż, wyczerpująca, jak każda podróż, w której chcemy się czegoś nauczyć, ale wiele się nauczyliśmy. Najważniejsze to to pytanie, co jest w naszym sercu. Kiedy powstał mural Banksy'ego, może jeszcze wróćmy do niego na chwilę, był 2008 rok, to było po wielkim kryzysie finansowym na Wall Street, więc jego miejsce tuż przy Wall Street nie jest bez znaczenia. Ten lekarz, który tutaj jest na tym muralu, jest ubrany jak lekarz z lat 30. Takie cechy angielskiego ubioru. Prawdopodobnie autor miał na myśli to, że historia ma ocenić teraźniejszość. To, co stało się z Nowym Jorkiem, czy tak miało się stać? Czy o to chodziło w tym mieście, które było dla wielu miastem marzeń, bramą do lepszego życia? Podczas wielkiego kryzysu okazało się, że wcale tak nie jest, że chciwość ludzi i wiele innych rzeczy sprawiła, że Nowy Jork stał się innym miejscem. I Banksy zadaje pytanie, czy do Nowojorczyków, czy na pewno chcieliście być tym, czym dzisiaj jesteście? Dla nas ten obóz jest takim momentem pytania, czy zmierzamy w dobrą stronę? Czy jesteśmy tym, czym Bóg chce, żebyśmy byli? Trzeba zadać sobie osobiste pytanie, czy moje serce to to samo serce, co Boże? Czy ja mam tam miłość do świata zgubionego, żeby zanieść mu Ewangelię? Kiedy wspólnota będzie próbować to zrobić, czy ja ją wesprę, bo powiem tak, bo to jest w sercu Boga, to niech będzie też w naszym. A w końcu, czy mam gotowość kochać bliźniego jak siebie samego? Bo w Biblii jest napisane, że ten, kto nie miłuje swojego brata, nie może miłować Boga. Nie da się tego połączyć. Każde dobre dzieło zostawia nas z pytaniem i z pewnym niepokojem. Czy na pewno wszystko jest okej? Mam nadzieję, że ten pierwszy wykład troszkę tego niepokoju wprowadził w wasze serce. Czy wszystko jest dobrze w moim sposobie myślenia, w moim systemie wartości? Mam nadzieję, że na to pytanie sobie wspólnie odpowiemy podczas tego tygodnia. Dziękuję bardzo.